To, co chciałbym dzisiaj powiedzieć, będzie dla niektórych być może trochę, no, nazwijmy to rozczarowaniem. Dlatego, że tytuł dzisiejszego wykładu jak brzmi? Dzień, w którym upadł komunizm. I wygląda na to, że jestem przygotowany do wygłoszenia wykładu politycznego. Ale to nie będzie wykład polityczny. To, co chciałbym dzisiaj przedstawić, ma związek z polityką, ale przede wszystkim ma ogromny związek z religią, z naszą wiarą. Mówiąc naszą wiarą, mam na myśli przekonania religijne ludzi. I dlatego też ten wykład, który w zasadzie jest pierwszym z serii, a mówi o nowym modelu świata, jest w zasadzie takim, który wprowadza nas w całe zagadnienie, w zasadzie powinien być powiedziany na końcu, ale tego się nie dało uniknąć i musiałem to zrobić na początku, po to, żeby dalej potem kontynuować całość programu. Jak już zostało powiedziane, spędziłem dość długi okres czasu w Rosji, to już nie jest Związek Radziecki. Zostałem któregoś dnia poproszony, czy mógłbyś pojechać do Rosji i tam mieć ewangelizację. Żadna inna wiadomość by tak mnie nie zbiła z tropu jak ta. Ja w tej chwili też mam tremę, ale wtedy dopiero miałem. Gdy powiedziałem, to nie wchodzi w rachubę, ja nie znam rosyjskiego na tyle, aby wykładać po rosyjsku. Ja mówię po rosyjsku, rozumiem po rosyjsku, ale wykłady prowadzić to nie jest możliwe. Zastanowiono się przez chwilę i organizatorzy powiedzieli, no dobrze, my pomyślimy. Na drugi dzień mi powiedzieli, że mam jechać. Ja odmówiłem, ale powiedziałem tak. Jeżeli znajdziecie mówcę angielskiego, to znaczy Australijczyka mówiącego po angielsku, i mówcę, który ma jakieś nazwisko, no bo cóż, moje nazwisko w Rosji nie będzie odgrywało żadnej roli, bo oni są ciągle zafascynowani z Zachodu. I wskazałem na pewnego człowieka, który nazywa się tak dźwięcznie Owen de Costa. A poza tym jest jeszcze śniady, bardzo śniady. Nie, nie Hiszpan. To jest taki w ogóle bardzo mieszany człowiek, z pochodzenia Brytyjczyk, z urodzenia urodził się w Indiach, matka Portugalka, ojciec Irlandczyk i nie wiadomo dlaczego ma ciemną skórę. Ten to człowiek jest żywiołowym mówcą i powiedziałem, jeżeli on pojedzie, to ja pojadę z nim i będę mu pomagał. I w ten sposób zostałem wybrany kierownikiem wyprawy. On był mówcą. Co się działo w Rosji, opowiem podczas kolejnych wykładów. Będziemy mieli przeźrocza, będziemy mieli filmy. Jest to fascynujące przeżycie. Moja żona zakazała mi mówić w domu po rosyjsku. Gdy wróciłem, to tylko w kółko rozmaite słowa. Przestałem, ale w sercu to, co się doznaje, gdy się mówi do zgromadzenia, pozostaje. Ta żywiołowa chęć słuchania Słowa Bożego. To jest coś nieprawdopodobnego. Tak jak oni słuchają, tak jak oni śpiewają, tak jak oni mówią amen, to chyba jeszcze w całym świecie do tej pory nikt nie mówi. I dlatego będę chciał przekazać tak, jak to było przez kolejne wieczory, zawsze starając się cośkolwiek o Rosji powiedzieć. Ale dzisiaj, gdy przychodzimy do samego tematu, muszę wam powiedzieć, tak jak zostało tu przedstawione, ja wyrosłem w ustroju komunistycznym. W Polsce nie był to prawdziwy komunizm, był to socjalizm raczej. Ale dążyliśmy do komunizmu. Tak nas uczono, tak nam stale wpajano w nasze młode umysły, że któregoś dnia wkroczymy do komunizmu. Teraz jeszcze jest to socjalizm. Tak jak wielu obecnych tutaj, a chyba prawie wszyscy, znamy od podszewki, czym ten ustrój był, jaki wpływ wywierał na ludzi, na ich los osobisty, na los ugrupowań, na los Kościoła. To nie są sprawy tajne i myślę, że powtarzanie ich mijałoby się sensem, nie jest to moim celem tutaj. Z powodu moich religijnych przekonań muszę powiedzieć, że wypiłem jakąś swoją czarę dokuczliwości, prześladowań, nie takich znowu, że musiałem siedzieć w więzieniu, nie, nie siedziałem, ale co przeżyłem, to przeżyłem. Jestem wolny od nienawiści do kogokolwiek i chęci rewanżu, ale muszę powiedzieć, że z powodu wychowania w tym ustroju, tak jak również i moi dzisiejsi słuchacze, mam pewną skazę. Skazę na myśleniu. Mianowicie zupełnie inny sposób myślenia niż mają ludzie Zachodu. Zupełnie inny sposób myślenia. Zupełnie inne podejście do wydarzeń, które dzieją się w świecie. To, co mówię, ma bardzo istotny wpływ na dalsze nasze wykłady. Dlatego, że gdy w pewnym momencie będę mówił o papiestwie, to muszę powiedzieć, że sposób myślenia obecnego papieża miał bardzo istotny wpływ na to, co stało się w świecie. I pamiętam taki przypadek, gdy Polska oniemiała po wyborze Jana Pawła II, właściwie wtedy Karola Wojtyły, gdy polskie radio nie śmiało wydać żadnego komunikatu, gdy przez długie godziny czekano, co właściwie powiedzieć, nikt nie wiedział, jak powiedzieć, każdy był absolutnie zaskoczony. Wtedy padło takie dziwne zdanie z ust jednego z urzędników państwowych. Towarzyszu, to chyba przegraliśmy. A towarzysz odpowiedział, a może wygraliśmy? To była gra słów, bardzo cienka. Ale czas pokazał, że przegrano. Z tym człowiekiem przegrano. A jak się to ma do Pisma Świętego, jest moim zadaniem, żeby to przedstawić. Jeżeli mówię, że patrzenie na wydarzenia w świecie to nie jest tylko obserwowanie na ekranie telewizora, co się wydarzyło. Patrzenie na wydarzenia w świecie u człowieka, który zajmuje się badaniem Pisma Świętego, jest raczej spostrzeganiem. Można patrzeć w telewizor cały dzień i nic nie widzieć. A można słuchać tego, co mówią ludzie, z którymi prowadzi się wywiady, politycy czy przedstawiciele państw i wyciągać wnioski. Gdybyśmy zrobili rejestr wydarzeń, jakie ostatnio zaszły w świecie, one zachodzą dosłownie z dnia na dzień, także my się nie spodziewamy, to znaczy nie potrafimy powiązać nawet niektórych z nich razem ze sobą. Niektóre tygodniki są bardzo nieszczęśliwe. Dlatego, że w jednym numerze na przykład Time pisze, czy kiedykolwiek zaistnieje taka możliwość, żeby się Żydzi dogadali z Arabami i w tym samym tygodniu dogadują się. I nie można tego natychmiast zamieścić. Trzeba dopiero po upływie czasu zamieścić artykuł. Wydarzenia, które przed naszymi oczami przesuwają się, to tak jakby ktoś wziął normalny film i puścił go ze zdwojoną lub potrojoną szybkością. Coraz szybciej i szybciej. Dosłownie nie nadążamy z myśleniem za tym, co się dzieje. I dlatego, jako człowiek wierzący, przyjmuję to, co poleca mi Kościół, ale jako człowiek myślący, szukam odpowiedzi na mnóstwo pytań. I te odpowiedzi muszę znaleźć sam. Te odpowiedzi, które przychodzą bardzo często jak ciężki poród, wymagają nieraz konkretnej zmiany postawy i myślenia. Myśleliśmy tak, a jednak jest inaczej. Dlaczego tak mówię? Jest bowiem w Piśmie Świętym taka ciekawa wypowiedź Pana Jezusa. To jest w Ewangelii Mateusza 24 rozdziale, wiersz 14. że Ewangelia Królestwa będzie głoszona po całym świecie na świadectwo wszystkim narodom. Prawda? Znacie Państwo wszyscy doskonale ten tekst. Ale gdy ja byłem w Polsce i gdy byłem jeszcze takim, myślałem sobie, o, coś to chyba z tym jest nie tak. Jak może być głoszona Ewangelia po całym świecie, skoro na afiszach widziałem napis jest nas miliard, wywalczymy trwały pokój. Pamiętacie takie afisze? Gdy zupełnie inna droga była przedstawiona ludziom, gdy mówiło się o świetlanej przyszłości, o tym, że będziemy przesuwać góry, że będziemy zmieniać bieg rzek, ja cytuję dosłownie teraz, że będziemy budować nowe fabryki, że ludzkość będzie uszczęśliwiona, gdzie nie było miejsca na Boga w ogóle. Stojąc niedawno przy moskiewskiej ścianie płaczu, widziałem wmurowaną urnę z prochami Jurija Gagarina. Czym się wsławił Gagarin? Jurij Gagarin. Tym, że, aha, jedni mówią tak, drudzy tak, tym, że krążył dookoła Ziemi i tym, że powiedział, że krążył i nigdzie nie widział Boga. Gdy pomyślałem sobie, ten człowiek, przed którego prochami ja w tej chwili stoję, zadeklarował swoją niewiarę publicznie, był to akt polityczny wtedy, to myślę sobie, że wtedy jako jeszcze młody człowiek często powątpiewałem w to, że Ewangelia może być zaniesiona do kraju, w którym drzwi są absolutnie zatrzaśnięte. Nie wierzyłem, a dzisiaj muszę zmienić swoje myślenie i powiedzieć tak, to jest możliwe, że pominąłem jeden czynnik główny w moim myśleniu, mianowicie, że z ludzkiego punktu widzenia jest to niemożliwe, ale z Bożego punktu widzenia wszystko jest możliwe i w pewnym momencie drzwi otwierają się. Dlatego jako człowiek myślący, jak powiedziałem, muszę stawiać sobie pytania, tak jak każdy z was. Skąd mam wiedzieć na przykład, że istnieje Bóg? Czy człowiek ma jakiś kontakt z Bogiem? Albo czy Bóg komunikuje się z człowiekiem? Bo to, co mówią nam w kościołach, to może być jakąś prawdą, ale czy tak jest rzeczywiście? Ja też mogę mieć swoje chwile wątpliwości. Dalej. Czy wydarzenia, które dzieją się w świecie, są pod jakąś kontrolą? Czy ktoś ustawia te rzeczy? Czy one tak może idą, na chybił trafił? Dalej, pytania światopoglądowe. Skąd ja się wziąłem? Jako człowiek. Kim jestem? Dokąd zmierzam? Co będzie po śmierci? Albo, który kościół zapewni mi kontakt z Bogiem? Bo w zasadzie każdy mówi, że zapewnia. Czy istnieje diabeł? Jedno z najbardziej powszechnych obecnie pytań. Czy diabeł rzeczywiście istnieje? Albo czy będzie koniec świata? Prawda, że to jest cały rejestr pytań, nad którymi nie myślimy wtedy, gdy coś tam może pilnego mamy do zrobienia. Ale wtedy, gdy przychodzi na nas taka chwila, w której nie wiemy, co ze sobą zrobić, wtedy pytamy się tymi pytaniami. I wtedy szukamy pilnie, każdy z nas, szukamy odpowiedzi. A teraz chciałbym sięgnąć do Pisma Świętego, bo wierzę, że każdy obecny tutaj w jakiś sposób jest zapoznany z Pismem Świętym, wie, co Pismo Święte reprezentuje i skąd się bierze i dlaczego czytamy Pismo Święte. I znajduję taką ciekawą wypowiedź. Ewangelia Jana, rozdział 14 i tam wiersz 29. To powiedział sam Pan Jezus Chrystus. Teraz powiedziałem wam, zanim się to stanie, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Jest to bardzo interesujący i ciekawy tekst, który dotyka naszych rozważań. Teraz powiedziałem wam, zanim się to stanie, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Widzieliście kiedyś takiego człowieka, który może przepowiedzieć wam przyszłość, co się stanie z wami jutro? Macie takich na podorędziu? Ja bym chciał się spotkać z takim, który mi powie dokładnie, co się stanie jutro. No, byłby to ogromny jakiś szok, gdyby tak rzeczywiście było. Czasem się zdarza. Ja któregoś dnia powiem wam o horoskopach, bo tam mamy jeden z tytułów, horoskop na 7 lat. Któregoś dnia przeczytałem sobie horoskop, a był to dzień, w którym kupiłem sobie akurat rower. I przeczytałem tam, gdzie moja data urodzenia i patrzę, nie martw się niczym, kup sobie rower. Czegoś podobnego jeszcze w życiu nie widziałem. Czasem się to trafi, ale gdy weźmiemy pod rozwagę całość zagadnień naszego życia, naszej przyszłości, chcielibyśmy mieć kogoś takiego, kto nam coś więcej powie. I ktoś taki jest. Jezus Chrystus powiedział, wiele z wami nie będę mówił, ale powiedziałem wam, co wam powiedziałem, zanim się to stanie, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. A w Ewangelii Mateusza, 24 rozdziale i 15 wierszu, to jest ta Ewangelia, ten rozdział, który jest ostatnim kazaniem Pana Jezusa i z którego bardzo często korzystamy i które czytamy, jest napisane tak. Ciekawe zdanie. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niechaj uważa. To znaczy Pisma Świętego nie wolno wziąć tak sobie i przeczytać jak lekturę, jak romans jakiś, tylko trzeba go studiować. Mało tego, Pan Jezus powiedział nie tylko, żeby uważać, ale żeby jeszcze zwrócić uwagę na jedną z ksiąg, która jest w Piśmie Świętym. Na jaką? Na Księgę Daniela. A co ma wspólnego Daniel z komunizmem? A może coś ma? Może się przekonamy, że jednak Księga Daniela coś mówi o tym. Jezus Chrystus wyraźnie mówi, którą przepowiedział prorok Daniel. A ile to Daniel lat temu był przed Chrystusem? Pamiętacie może z historii? Występuje w czasie, gdy panuje pięknie i wszechwładnie król Nebukadnezar, prawda? Czołowa postać historyczna 6 wieków przed Jezusem Chrystusem. I gdy się przyglądamy teraz, że ten Daniel coś mówił, na co Pan Jezus zwrócił uwagę, a uważamy Pana Jezusa za założyciela chrześcijaństwa, to coś to ma znaczyć. Gdy przeczytamy Księgę Daniela, przeczytamy Księgę Objawienia, powiemy, te dwie księgi są do siebie absolutnie podobne. One mówią tym samym językiem, one przemawiają, one mówią o jakichś wydarzeniach. Dlaczego by nie zbadać tego, co tam jest napisane? Pismo Święte to jest w ogóle ciekawa księga. 66 rozmaitych ksiąg, pisana na przestrzeni prawie 1600 lat, a ojciec Kościoła, święty Hipolit, już w III wieku pisze komentarz do Księgi Daniela. A Joachim Sfiore w XII wieku zna Księgę Daniela i proroctwa w niej zapisane tak dokładnie, że angielski król Ryszard Lwie Serce bardzo chce się z nim spotkać, zanim wyjedzie na kolejną swoją wyprawę do Świętej Ziemi. Studiuje ją Krzysztof Kolumb, studiuje ją Isaac Newton, słynny fizyk, ten, który gdy mówił o Bogu zawsze uchylał swojego kapelusza. Studiuje ją Manuel de la Cunza, jezuita w XVIII wieku, który nazwał swoje studia studiami proroczymi. O, jest to ciekawe wyrażenie. Studia prorocze. I cóż ta księga nam mówi? Gdy patrzymy na rys historyczny, dowiadujemy się, że w 612 roku przed Chrystusem niejaki Nabopolassar niszczy miasto Niniwę, a potem oddaje władzę swojemu synowi, który się nazywa Nebukadnezar i ten dopiero rozpoczyna ciekawe podboje. A gdy rozpoczął, doprowadził państwo do absolutnego rozkwitu. Gdy czytałem jego wypowiedzi, to co on napisał na tabliczkach klinowych, jest to nieprawdopodobne.
Ja, Nebukadnezar, zbudowałem Babilon, święte miasto, chwałę wielkich bogów, wspanialej niż którykolwiek z moich przodków, zapewniając mu trwałość. Żaden król nie zbudował czegoś podobnego, co ja wzniosłem dla Marduka, mego boga. Oby droga życia mego była długa, abym się doczekać mógł obfitego potomstwa. Niechaj moi następcy królują nad ludami czarnogłowych na wieki wieków i niech zachowana zostanie dobra pamięć o moim imieniu w czasach przyszłych. Tak napisał o sobie na jednej ze ścian król Nebukadnezar. Żeby było ładniej, zbudował wiszące ogrody dla swojej żony pochodzącej z Medów, dzisiejszych Kurdów. Zbudował świątynię dla Isztar. Ściany muru były wyłożone żółtą glazurą, bramy niebieską glazurą, pałace różową glazurą, a świątynię białą glazurą. Wszystko wyglądało jak malowane pastelami, jak landrynkowy taki landszafcik. Ale to było coś przepięknego na ówczesne czasy. I król pomyślał sobie, coś musi być w tym, że bogowie dali mi możliwość zbudowania tak wspaniałego imperium. Chciałbym je zachować na wieki wieczne. I wtedy ma sen. Sen, o którym przeczytacie być może w domach swoich, to jest drugi rozdział Księgi Daniela. Ja tylko powiem niektóre rzeczy z tego snu. Tam w drugim rozdziale Księgi Daniela i wierszu trzecim jest napisane ni mniej, ni więcej, że król bardzo chcąc dowiedzieć się o tym, co będzie w przyszłości, o mało nie wytracił wszystkich swoich wróżbiarzy, swoich czarowników, swoich mędrców, ale w końcu odpowiedź dostał. Ale nie za sprawą wróżbitów, jakichś cyganek, albo jakiś przepowiadaczy przyszłości, ale za sprawą męża Bożego, który nazywa się Daniel i który przychodzi do króla i mówi: królu, w tej dramatycznej sytuacji ja jestem w stanie przepowiedzieć ci przyszłość, którą Bóg mi objawił. Jak przeczytacie tę historię, to zobaczycie, jak ważne było to, co powiedział Daniel w tym momencie. Wtedy król rzekł do niego: miałem sen, mój duch jest zaniepokojony, bo chce zrozumieć ten sen. Chciał wiedzieć. Ale potem, gdy czytamy wyjaśnienie tego, to zaczął Daniel mówić tymi słowami. Niech będzie błogosławione imię Boga od wieków na wieki, albowiem do Niego należą mądrość i moc. On zmienia czasy i pory, On utrąca królów, ustanawia królów, udziela mądrości mądrym, a rozumnym rozumu. On odsłania to, co głębokie i ukryte. Wie, co jest w ciemnościach, u Niego mieszka światłość. Ciebie, Boże moich ojców, chwalę i wysławiam, bo dałeś mi mądrość i moc. I dalej. Oznajmiłeś mi, o co Cię prosiliśmy. Oznajmiłeś nam sprawę króla. I gdy przyszedł do króla, to teraz mówi tak. Ty, królu, widziałeś w widzeniu olbrzymi posąg. Głowa tego posągu była ze złota, tors ze srebra, biodra z miedzi, nogi z żelaza, a stopy z żelaza i z gliny. Obraz, który jest bardzo często rysowany, malowany, bo to jest bardzo ładna kompozycja. Cztery takie metale, a na dole jeszcze glina. I gdy przychodzi do wyjaśnienia, tak mówi. Taki jest sen, a teraz go wyłożymy królowi. Ty, o królu, jesteś królem królów, któremu Bóg niebios dał królestwo, moc i siłę i chwałę. Ale mówi, po tobie powstanie inne królestwo, słabsze niż twoje. A potem przyjdzie królestwo trzecie z miedzi, które opanuje całą ziemię. A czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo, bo żelazo wszystko kruszy i łamie, i jak żelazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocze. A że widziałeś nogi i palce po części z gliny, a po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone, ale nie będzie miało coś z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z ziemią gliniastą. A że widziałeś żelazo zmieszane z gniazdą ziemią, znaczy, zwróćcie uwagę na to, co Daniel mówi do króla. Gdy widziałeś taki ewenement, żelazo zmieszane z gniazdą ziemią, znaczy, zmieszają się ze sobą. Kto? Narody, ludzie. I co dalej? Lecz jeden nie będzie się trzymał drugiego, tak jak żelazo nie może się zmieszać z gliną. A to jest ciekawa przepowiednia, prawda? Przyniosę któregoś dnia do przeczytania Sybillę. A jesteście na pewno zainteresowani, co w Sybilii jest napisane. Wszyscy mówią o Sybilii. Gdzie tylko, jak zacznę mówić na temat proroctw, to każdy mówi, a co z Sybillą? Dobrze, przyniosę któregoś dnia Sybillę, popatrzycie, co Sybilla pisze. W każdym bądź razie, gdy patrzę teraz na to, co tutaj jest, to dowiaduję się, że jakieś potęgi przychodzą jedna za drugą. Sięgnąłem do podręcznika historycznego, co niewątpliwie jest wam doskonale znane z waszych podręczników historii, a tam jest napisane, że następnym mocarstwem po Babilonie było mocarstwo Media i Persja. A potem dowiadujemy się, że przyszedł człowiek jasnowłosy być może, który pochodził z Macedonii i był synem króla i nazywał się Aleksander i mówił tak, że Polacy mogliby go zrozumieć. Mówił po macedońsku i stał się wodzem, który był niezrównany. I ten człowiek ustanowił trzecie imperium. Ale minęła chwała Macedonii i Grecji i przyszło czwarte mocarstwo. Jedno z najstraszniejszych, jakie mogło być. Zaczęło panować w roku 168 i trwało do 476. Cesarstwo Rzymskie. Cesarstwo, które rozpadło się nie wiadomo jak i dlaczego, a było to za sprawą Odoakra, króla plemion germańskich, który przybył do Rzymu i zdetronizował ostatniego króla Romulusa Augustulusa. I tak się zakończył Rzym. No a co było po roku 476, bo to nas interesuje najbardziej. Rozpoczęła się w Europie walka o władzę. Moi drodzy Państwo, nie myślcie, że ta walka o władzę już ustała. Od czasów bowiem Imperium Rzymskiego, ja już nie opisuję dzisiaj niczego, co było tam, ale od czasów Imperium Rzymskiego ciągle ktoś chce coś zdobyć. Karol Wielki w IX wieku omalże nie zjednoczył całej Europy. Dostał za to przydomek Wielki. Tacy na przykład Habsburgowie powiedzieli to słynne zdanie. Ja nie wiem, czy to wypadnie mi dobrze po niemiecku, ale to tak brzmiało. Alles Erdreich ist Österreich untertan. Co ma znaczyć? Cały okrąg świata poddany jest Austrii. Skąd tu Austria? A jednak takie mrzonki były w umysłach Habsburgów. I oni to wymyślili zdanie, niechaj inni prowadzą wojny, ty szczęśliwa Austrio, zawieraj związki małżeńskie. I cała Europa została związana związkami małżeńskimi. Ale co mówiło Słowo Boże? Nie będą się ze sobą trzymać, jak się nie może trzymać glina z żelazem. Jedni słabsi, drudzy mocniejsi. Przydarzyło się Ludwikowi XIV w XVII wieku, który tak pięknie był nazywany, chyba z powodu okrągłości buzi, król słońce. I tento człowiek miał już nie tylko koronę francuską, ale jeszcze chciał mieć koronę chrześcijańską, a potem cesarską i było wielu, którzy by mu ją chętnie ofiarowali. Ale niestety umarł jako zgorzkniały staruszek. A potem pojawił się jeszcze inny, już nie dokładnie Francuz, chociaż za takiego się uważał, ale nazywał się Napoleon Bonaparte, Korsykanin. Temu się powiodło. Udało mu się zjednoczyć prawie całą Europę. Powiedział tak, potrzebujemy jednego prawa europejskiego. Zwróćcie uwagę na to, co mówi. Potrzebujemy jednego prawa europejskiego, jednego sądu kasacyjnego, jednolitego pieniądza, jednolitej miary i odważników. Potrzebujemy jednakowych ustaw dla całej Europy. Chcę ze wszystkich narodów uczynić jeden naród. Gdzie takie głosy się rozlegają dzisiaj? Maastricht z Danii, prawda? Europa chce dokładnie tego samego, co zapoczątkował pan Napoleon. Przepraszam, cesarz. Napoleon Bonaparte. 1804 roku Napoleon został ukoronowany na cesarza. W 1812 zachciało mu się wyruszyć na wyprawę na Rosję. I na tym się skończyło. Wrócił rozbity, a potem już seria niepowodzeń. Jeszcze raz jeden wzlot, a potem już koniec, została mu tylko Wyspa Świętej Heleny. I tak upadł mit o potędze cesarstwa francuskiego i o zjednoczeniu całej Europy. Ale myśl została. Kto jest w stanie dzisiaj połączyć całą Europę? Wiecie, kto sięgnął po to? Adolf Hitler. Ten też chciał. I znów zachciało mu się wyruszyć na Rosję. I poszedł na Rosję. I zaczęło się od Kurska, a potem Stalingrad. I Hitler zginął w swojej jamie w Berlinie. I nie ma po faszyzmie śladu. Jest neofaszyzm, ale to już zupełnie co innego. A co potem się stało, pamiętacie? Gdy zwycięski Stalin rozpoczął swoje panowanie, to przez przemoc tylko wydarł władzę tym, którzy komunizm ustanowili. Bo Stalin był najgorszym zwierzęciem, jakie mogło się pojawić w historii świata. To był człowiek, który w czasach pokoju zlikwidował przeszło 60 milionów swojego własnego narodu. W czasach pokoju, nie wojny. Był to człowiek, który wyniszczył wszystko. Na Ukrainie, na Białorusi. To był człowiek, który doprowadził do takiego głodu, że ludzie zjadali dzieci na Ukrainie. Ja się tego teraz dowiedziałem tam. Ludzie, którzy przetrwali, opowiadają okropności o tamtych czasach. A Stalin doszedł do władzy tylko dlatego, że sfałszował testament Lenina. Stałem przed figurą Lenina. Nie wiem, czy to jest Lenin, czy to figura woskowa. W każdym bądź razie wprowadzono nas do mauzoleum. Jeszcze miałem to szczęście zobaczyć tego człowieka, bo być może niedługo zostanie normalnie pochowany. Jeszcze nie jest. Jeszcze go widziałem i mogę zaświadczyć, że tam leży, tylko nie wiem kto, czy to jest Lenin, czy nie Lenin. W każdym bądź razie w tym grobie mogłem zobaczyć człowieka, który był twórcą komunizmu w Rosji, bo komunizm nie narodził się w Rosji. Komunizm narodził się w Niemczech za sprawą Karola Marksa. Ale ktokolwiek z nich, kimkolwiek był, zawsze to w jakiś sposób było związane z potomkami narodu żydowskiego. To oni byli tą przewodnią siłą komunizmu. Ja nie oskarżam narodu w tej chwili, ani nie występuję przeciw Żydom. Są to bardzo sympatyczni ludzie, ale niektórzy z nich doprowadzili do tego, co w świecie obserwowaliśmy i widzieliśmy. I gdy Lenin umarł, napisał testament, że jego spadkobiercą będzie niejaki Kirow. Bardzo sympatyczny człowiek, który naprawdę chciał dobrze. Ale Kirow był bardzo taki za sympatyczny. On się uśmiechał do ludzi i powiedział któregoś dnia, wiesz co, Józek, bo tak się nazywał Stalin z domu, ja nie będę mógł poprowadzić partii, ty poprowadź. I Józek się zgodził. Ale gdy się zgodził, za pół roku już Kirowa nie było. Bo Kirowa wszyscy lubili w przeciwieństwie do Josifa Wissarionowicza Stalina, Dżugaszwili. Ten bowiem Ormianin potrafił pokazać w krótkim czasie swoje pazury. I komunizm zawładnął połową świata, nie w sensie może geofizycznym, ale umysłowym. Gdy któregoś dnia byłem na zjeździe młodzieży w Norwegii, myśmy mieli swój ponad 1000-osobowy zjazd pod wielkim namiotem, a z odległości może jakieś 100 metrów jakaś hałaśliwa muzyka i czerwone sztandary. Zapytałem się, co tam się dzieje. A tam się zebrali młodzi komuniści norwescy. W całym świecie zarzewie komunizmu zostało zasiane. Wszędzie. Omal do wojny nie doszło. Ale muszę powiedzieć wam ciekawą rzecz. Właśnie w sali imienia Kirowa w Pędzie głosiliśmy Ewangelię. W sali imienia Kirowa. tego, który nie chciał być przywódcą partii komunistycznej. Ciekawa historia. W każdym bądź razie metody władzy komunizmu były tak straszne, że człowiek w zasadzie jako jednostka nigdy się nie liczył. Liczyły się masy. Ale to nie wszystko. Komunizm, jak dzisiaj wiemy, leży w gruzach. Tam, gdzie stał pomnik Dzierżyńskiego, co wam pokażę na zdjęciu, niechlubnej sławy przywódca NKWD, który niszczył ludzi bez sądu, bez niczego. Tam, gdzie stał jego pomnik, dzisiaj stoi krzyż przed budynkiem KGB. W nocy ktoś ten krzyż stawia, w dzień ten krzyż zdejmują, bo nie wypada. Znów w nocy ktoś go przynosi i tak na okrągło. Nikt nikogo nie prześladuje, ale takie zdejmowanie i wstawianie nowego krzyża to jest cały czas. Mnie się udało o poranku sfotografować krzyż, a za 2 godziny już go nie było. W każdym bądź razie te siły ciągle działają. Siły, które chcą zdobyć władzę. Proszę zauważyć jeden szczególny fakt. Jeszcze do niedawna na naszej ziemi istniały 3 potęgi. Teraz się zastanawiacie, o czym chcę powiedzieć, prawda? Jedna potęga to Ameryka, druga potęga to, nie Rosja, nie, inaczej się to nazywało, Związek Radziecki, tak, bywszy Sowiecki Sojusz, i 3. potęga, no prawda, że teraz myślicie, co powiedzieć, żeby nie powiedzieć za dużo ani za mało. Ja wam powiem, co Stalin powiedział w tym momencie. Gdy mu powiedziano o Watykanie, to Stalin zadał niemądre pytanie. A ile Watykan ma dywizji? To jest sławne pytanie Stalina. Ile dywizji ma Watykan? Bo on liczył się z taką mocą. A ja wam dzisiaj chciałbym powiedzieć, dzisiaj mamy tylko 2 potęgi w świecie. To jest Ameryka. Wczoraj widziałem taki ciekawy emblemat. World Cop. Co to znaczy? Światowy policjant i amerykańska flaga. Tylko Ameryka i tylko Kościół. Żaden inny kościół na świecie nie ma takiej siły, jaką ma dzisiaj Kościół katolicki. Żadne inne państwo na świecie nie ma dzisiaj takiej siły, jaką ma Ameryka, politycznej siły. I tylko te 2 siły odegrają kluczową rolę w historii świata. Popatrzcie, w jaki ciekawy sposób w wydarzeniach ostatnich dni zachowuje się Ameryka. Gdy trzeba było bronić finansów, finansistów, inaczej mówiąc ropy naftowej, to wysłano wszystkich, którzy tylko byli w stanie, do Iraku i o mało nie zaduszono Iraku. Ale postawię wam pytanie, dlaczego nie zabito Saddama Husajna? O co się bardzo obraził ten, który wojnę prowadził. Jak się nazywał ten generał? Schwarzkopf, dobrze, znacie historię nowożytną. Dlaczego? Dlatego, że jest to polityka. A dlaczego tak szybko wybrano się na przykład do Haiti? Gdy tylko państwo okazało się nieposłuszne, natychmiast zrobiono blokadę. Potężne państwo z jego arsenałem wybrało się na maleńką wyspę, żeby ją udusić. Bo to jest polityka. A dlaczego Ameryka nie interweniuje w Jugosławii? Skoro mogłaby zrobić dokładnie to samo, wystarczyłby 1 rajd samolotów na Zagrzeb i już by było po całej wojnie. Bo to jest polityka. I jeżeli jakieś państwo dzisiaj uprawia swoją politykę, to znaczy, że ma swój interes w tym. Nie tylko ekonomiczny. I my musimy sobie zdać sprawę z tego, że polityka jest opisana na kartach Pisma Świętego. Że polityka ma jakieś znaczenie. Ja nie chciałbym powiedzieć, że chrześcijanie powinni zajmować się polityką przede wszystkim, ale powinni interesować się. Bo jeżeli powstanie taki twór jak Zjednoczona Europa, ta piękna niebieska flaga z gwiazdkami dookoła, to będzie to rywalizacja dla Ameryki, niewątpliwie. Ale jeżeli w Jugosławii trwa wojna, to wcale nie może się utworzyć Zjednoczona Europa. Nie myśleliście nigdy o tym? Jeżeli na przykład łączą się Arabowie z Żydami, to jest to doskonale pomyślany pakt polityczny. Żydzi ogromnie wygrywają na tym. Pierwsza wygrana to jest to, że się świat arabski pokłócił. To jest pierwsza wygrana. A przecież w polityce główną zasadą jest dziel i rządź i panuj. Anglicy tak robili, a teraz Amerykanie dokładnie robią, a Żydzi mają swoją w tym również politykę. I dlatego, gdy patrzymy na te wszystkie wydarzenia, to mówimy tak. Jeżeli tam jest w Biblii napisane, że jest te nogi nie mogą, te 10 palców nie mogą ze sobą w jakiś sposób się połączyć, że to wszystko ciągle jest ruchome. Jakbyśmy chcieli przykleić glinę do żelaza, to ona w żaden sposób się nie przyklei. Może na moment, ale da się zdrapać. Włożymy na przykład do wielkiego ognia żelazo i glinę razem, to się żelazo roztopi, a glina się utwardzi. Jak włożymy do wody, to jest na odwrót. To nie może ze sobą współpracować. I Pismo Święte powiedziało, że komunizm również nie zdobędzie władzy nad światem. Ale przepowiedziało zupełnie co innego. Że będą dwie siły u końca świata, które zdobędą władzę nad światem na krótki moment. Na krótki moment. Jest jeszcze jedna przepowiednia, o której będę mówił w późniejszych wykładach, że wydarzenia przy końcu będą się działy jedno za drugim i szybko. Komunizm należy zatem uznawać, tak jak każde inne imperium świata, które chciało sięgnąć po władzę. Dlaczego to mówię? Ja nie głoszę sensacji. Ja nie mówię, że upadek komunizmu sprowadził żal z powodu pustki politycznej. Upadek komunizmu potwierdził jedynie prawdziwość proroctwa. Zgodzicie się z tym? Wy nie odpowiadacie jak Murzyni. Bo Murzyni w tym momencie mówią amen. Słyszałem niedawno Charlesa Brooksa, który dosłownie co chwilę chciał, żeby mu odpowiadać amen. Ale to jest prawda. Słowo amen jest potwierdzeniem, że to, co się dzieje w świecie politycznym, potwierdza nam Pismo Święte w 100%. Amen. I dlatego nasza wiara może się umacniać. Dla wielu obecnych tutaj jest to zapowiedź szybkich i radykalnych zmian. I dlatego Pan Jezus w Ewangelii Marka 13 rozdziale, ja chciałbym szczególnie zwrócić uwagę na ten tekst, na kilka tych tekstów, Ewangelia Marka 13 rozdział, powiedział tak. Baczcie, czuwajcie, nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie. Baczcie, czuwajcie. Co oznaczają te dwa wyrażenia, baczcie i czuwajcie? Że się trzeba głęboko zastanowić i być przygotowanym. Dalej Jezus Chrystus mówi, czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie. O kim mówi i o czym mówi Jezus Chrystus? Dalej mówi, to co wam mówię, mówię wszystkim, bez wyjątku. Czuwajcie. A to czuwanie polega na tym, że my mamy na coś baczyć, na coś zwracać uwagę. I apostoł Piotr, który rozumiał sens tego, co powiedział Jezus Chrystus, w pierwszym liście Piotra, 4 rozdziale i wierszu 7 powiedział tak. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Co to za słowa, przybliżył się koniec wszystkiego? Rozumiecie to? Czy dla Piotra w tamtym czasie był to już koniec wszystkiego? Nie, jeszcze nie. Ale co oznacza dla nas, przybliżył się koniec wszystkiego? Co oznaczają wypowiedzi Jezusa Chrystusa na przykład z Ewangelii Łukasza? I na to proszę zwrócić uwagę również. Gdzie? A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? I dalej, powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Tylko, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?
Jeszcze raz przeczytam to. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? To znaczy, że wiara jest czymś, co może zaniknąć wśród ludzi, co może być po prostu odrzucone. Co znaczy wypowiedź Jezusa Chrystusa, który mówi w Ewangelii Mateusza 24 i 3, gdzie uczniowie pytają takie zdanie: Panie, kiedy się to stanie i kiedy nastąpi dosłownie koniec świata? To nie ja mówię o końcu świata. To mówi Ewangelia, to mówi Jezus Chrystus i o tym trzeba myśleć. Czy się komu to podoba, czy nie? Czy ktoś się z tego śmieje, czy nie? Czy ktoś mówi, a już to krakali przez 150 lat i nic się nie stało? Mylą się ci, co tak mówią. Bo koniec świata według słów Jezusa Chrystusa nadejdzie. A my musimy obserwować wydarzenia. I dlatego jestem pełen optymizmu i nadziei, bo Daniel powiedział takie zdanie do króla. Ja chciałbym tymi słowami przypieczętować to, co powiedziałem. Drugi rozdział i wiersz 20. Przepraszam, 44. Za dni tych królów, tych, którzy nie mogą się ze sobą połączyć, Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone. Kto stworzy królestwo? Nie człowiek, nie jakiś fantasta, nie marzyciel, nie jakiś przywódca. Bóg stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone. A królestwo to nie przejdzie na inny lud. Ono nie będzie w jakimś narodzie. Ale ono zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, a samo ostoi się na wieki. O, to ciekawe. To królestwo, które przyjdzie, które tu jest pokazane w postaci kamienia, który uderzył w ten posąg i zniszczył wszystko, to królestwo ma wypełnić całą ziemię. Tak jest tu napisane w Biblii. Ja wierzę Pismu Świętemu, bo Jezus Chrystus odpowiada mi na to, co jest napisane w Księdze Daniela słowami modlitwy pańskiej, którą tysiące ludzi powtarza dzisiaj, nie zdając sobie sprawy z jednej rzeczy, że proszą o to, co ma przyjść, co by nie chcieli, żeby przyszło. Przyjdź królestwo Twoje. Nie mając w ogóle pojęcia, co oznacza ten zwrot. A przecież to jest powiązanie z Księgą Daniela, w której jest powiedziane: za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo. A teraz Jezus mówi: przyjdź królestwo Twoje. A Jego sługa w Księdze Objawienia odpowiada jeszcze piękniej: i owszem, przyjdź, Panie Jezusie, ze swoim królestwem. Moi drodzy słuchacze, patrząc na wydarzenia w świecie, my musimy zdać sobie sprawę z jednej rzeczy. Że to, co przed naszymi oczami się rozgrywa, to, co przygotowują politycy, to, co przygotowują ekonomiści. Ja jutro na przykład będę mówił o sprawach związanych z nowym wiekiem, z czasem nowej ery. Nikt z nas prawdopodobnie nie zdaje sobie sprawy z tego, jak bardzo świat został związany w dzisiejszych czasach, ale nie chcę mówić więcej, żeby wzbudzić tym bardziej waszą ciekawość. W czym związany? I co Biblia może nam powiedzieć na temat ekonomiki dzisiejszych czasów? Na temat rządów, kto rządzi dzisiejszymi sprawami? Biblia może nam to powiedzieć, ale to trzeba przeczytać, trzeba znaleźć. Jeżeli przyjdziecie jutro, będę odpowiadał na ważne pytanie, co to jest z tą nową erą, co to jest z tym nowym wiekiem, nowym porządkiem, a dalej, co to jest z panowaniem nowej światowej religii, jaka to ma być religia, ta nowa światowa, o której mówi Pismo Święte. Czy to jest chrześcijaństwo, czy to jest muzułmanizm, czy to jest prawosławie może, które też jest chrześcijaństwem? Zwróćcie uwagę, że na przykład w Jugosławii są trzy religie, gdzie ruszenie którejkolwiek zawsze powoduje bicie dzwonów gdziekolwiek. Gdy ktokolwiek ruszy Kroatów albo Chorwatów, jak mówimy, to natychmiast dzwony biją w Watykanie. Jak ktoś ruszy Serbów, to natychmiast odzywa się patriarcha w Moskwie. Jak ktoś ruszy muzułmanów, to natychmiast odzywają się w Iranie ajatollahowie, którzy od razu mówią, że krzywda się dzieje. Nie jest to jakiś punkt zapalny historycznie, geograficznie, religijnie, politycznie? Pismo Święte mówi o tych wydarzeniach i dlatego z całym szacunkiem powinniśmy podejść do tego, co chce nam powiedzieć. Niech Bóg błogosławi wam wszystkim w dzisiejszym wieczorze, gdy udacie się do swoich domów. Amen.